Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Nieraz już opowiadaliśmy Wam o nazistach. Dzisiaj będzie co prawda o niemieckim żołnierzu, którego naziści stawiali za wzór, ale on sam z nazistami nic wspólnego nie miał. Był za to takim kozakiem, że aż na jego pogrzeb przyszli wrodzy żołnierze, a na wieść o sukcesach za życia jego szefowie w sztabie łapali się za głowy jak Guardiola po 5 bramkach Lewego. Poznajcie Czerwonego Barona. Czemu tak go nazywano? Jaką podobno przeciwnik wyznaczył za niego nagrodę i czemu tylko raz zabrał psa w podniebną podróż? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. I już na początek niespodzianka. Czerwony Baron to wcale nie imię i nazwisko. Tak naprawdę nasz dzisiejszy bohater nazywał się Manfred von Richthofen i urodził się w Niemczech, a konkretnie na terenie dzisiejszego Wrocławia, bo w 1892 roku były to ziemie jak najbardziej należące do Niemiec, których swojego czasu przysiągł bronić ojciec naszego dzisiejszego bohatera. Tak jest, był wojskowym, wręcz majorem, który musiał wcześniej odejść ze służby, bo uszkodził sobie ucho, próbując ratować jednego ze swoich żołnierzy. A jakby tego było mało, to jeszcze był baronem, czyli szlachcicem, ale tym tytułem mogli się też posługiwać żyjący synowie. Więc już nam się wyjaśniło, skąd połowa przyszłej ksywy Manfreda. A jak już przy połowach jesteśmy, to druga połówka taty majora była bardzo wyluzowaną babką. W wielkim domu w Świdnicy, do którego po pewnym czasie przeniosła się rodzina, nie organizowała swoim dzieciakom czasu co do minuty. Po nauce pozwalała im robić w zasadzie to, na co mają ochotę. Wychodziła z założenia, że trzymanie dzieci pod kloszem niczemu dobremu nie służy. Na pewno Manfredowi to nie zaszkodziło. Poznawał świat wokół siebie, miał dobre kontakty z rówieśnikami, uprawiał sport i tak dalej. W szkole też szło mu bardzo dobrze. Był intelektualnie rozwinięty ponad swój wiek, do tego stopnia, że z czasem coraz częściej dorośli prosili go o radę. Ten rad udzielał nie dość, że bardzo sprawnie, to jeszcze w większości miał rację. Aż w domu rodzinnym utarło się takie powiedzenie, że Manfred ma zawsze rację. To, że chłopak miał mocny charakter i lubił sport, nie uszło uwadze ojca, który namówił Manfreda na karierę wojskową. To ważne, namówił, a nie zmusił, bo Manfred z własnej woli poszedł do szkoły kadetów, gdzie nauczył się jeszcze mocniejszej dyscypliny, poczucia obowiązku i najwyraźniej też pogardy dla własnego zdrowia, bo raz na przykład rozpierniczył sobie strasznie kolano, ale nikomu o tym nie powiedział. Udawał, że wszystko jest w porządku, normalnie ćwiczył, aż w końcu noga zrobiła się praktycznie bezwładna i trzeba go było operować. Na szczęście jednak szybko wrócił do formy i na wojskową ścieżkę. Kiedy w 1911 roku musiał wybrać formację, w jakiej będzie się dalej rozwijał, to wcale nie wybrał lotnictwa, tylko kawalerię z dwóch powodów. Po pierwsze, to była bardzo modna formacja wśród chłopaków z wyższych sfer w tamtych czasach, a po drugie, lotnictwo wtedy jeszcze raczkowało. Nikt nie traktował go poważnie jako realnej wojskowej siły. Dowódcy ewentualnie widzieli w lotnictwie potencjał zwiadowczy. To też, jak wybuchła pierwsza wojna światowa, to Manfred razem ze swoimi kolegami kawalerzystami został przeniesiony do Ostrowa Wielkopolskiego, po czym na chwilę umarł. To znaczy dla władz, bo Manfred nie pojawiał się przez tydzień w garnizonie, więc uznano, że chłop nie żyje. Nawet rozesłano listy z kondolencjami, a potem trzeba było wszystko odkręcać, jak się jednak pojawił i okazało się, że przez cały ten czas von Richthofen dzielnie prowadził działania rozpoznawcze, a nawet wdał się w strzelaninę z rosyjskimi kozakami. Nie minęło wiele czasu, jak Manfreda przeniesiono na front zachodni, gdzie walczył z Francuzami, oczywiście za co otrzymał nawet krzyż żelazny drugiej klasy. Ale te walki nie wyglądały tak, jak sobie pewnie niektórzy teraz wyobrażają. Co do samego odznaczenia, to poza naszym dzisiejszym bohaterem otrzymało je jakieś 5,5 miliona żołnierzy, więc to nie był szczególny wyznacznik męstwa w boju. A poza tym Manfred rzadko przebywał w okopach. Działał w łączności za pierwszą linią okopów, więc raz na jakiś czas nawet na polowanie udało mu się wyskoczyć. Jeszcze wtedy lasy były pełne zwierza, a ta pierwsza faza wojny w niczym nie przypominała horroru kolejnych lat. Wielu chłopaków zapewne nie miałoby nic przeciwko niewychylaniu się z okopów, ale nie Manfred, który ruszył na wojnę, żeby przeżyć przygodę. A jak nie przeżyć, to przynajmniej mieć przygodę. Toteż ostro wynudzony na początku 1915 roku poprosił o przeniesienie do lotnictwa. Tylko czy to w ogóle trzymało się kupy? Jaki to miało sens? Po co lotnictwu był typ, który wcześniej sterował koniem? No, koń dość mocno różni się przecież od samolotu w zdecydowanej większości aspektów. Ale w lotnictwie nie potrzebowali wyłącznie pilotów. Jak już ustaliliśmy, lotnictwo wojskowe było wtedy w dość potężnych powijakach. Fakt, Wielka Wojna bardzo przyspieszyła sprzętową ewolucję, natomiast był taki moment, że jak piloci wrogich ekip spotkali się w powietrzu, to dochodziło do strzelania do siebie rewolwerami, bo lotnictwo w większości wtedy jeszcze ogarniało zwiad. A piloci byli takimi jakby taksówkarzami. Ich zadaniem było przetransportowanie nad dany obszar obserwatora, który albo robił zdjęcia, albo bazując na swoim doświadczeniu rozpoznawał jednostki wroga i później meldował komu trzeba po wylądowaniu. Takim obserwatorem miał być właśnie Manfred i w związku z tym zaczął intensywnie uczyć się obsługi aparatu.
I psa!
Racja, co prawda tego ostatniego nie wymagano w lotnictwie, natomiast właśnie wtedy nasz dzisiejszy bohater od jakiegoś handlarza kupił uroczego szczeniaczka, którego pokochał nad życie, a było co kochać, bo z uroczej kulki szybko zrobiło się potworne bydle w typie doga niemieckiego, czyli takiego Scooby-Doo. Z tą jednak różnicą, że Scooby-Doo nie był zbyt odważny, a Moritz, bo tak nazwał swojego kompana, to była dzielna bestia z godnością, zniósł nawet jak kołujący samolot śmigłem urwał mu kawałek ucha. Wierny kompan naszego dzisiejszego bohatera spanikował dopiero jak Manfred zabrał go w podniebną podróż. Na początku podobno nawet Moritz był zaciekawiony tym, co się dzieje, ale chwilę później zażegał praktycznie całą kabinę i się skończyło psie latanie. Tygodnie mijały, a Manfred był coraz mocniej wynudzony tym byciem obserwatorem. W końcu stwierdził, że dość tego, on chce być pilotem. A szczęśliwie ta jego zachcianka zbiegła się w czasie z decyzją dowództwa, żeby rozwinąć lotnictwo myśliwskie i bombowe, bo jednak wojna jeszcze trochę potrwa, a te samoloty to jednak nie takie głupie i przewaga w powietrzu może ostatecznie dać zwycięstwo. Więc nie ma się co dziwić, że w tej sytuacji Manfred dość szybko zrobił kurs i niebawem zasiadł za sterami samolotu w jednostce bombowców. A czego nie robią bombowce? Nie prowadzą walki jak myśliwce, chyba że w maszynie jest ktoś taki jak Manfred. Bo swojego pierwszego zestrzelenia dokonał przyszły czerwony baron właśnie bombowcem i to nawet nie jako pilot, tylko bombardier, czyli ten koleś, co robi zrzut. Francuski samolot posłał na ziemię, używając karabinu maszynowego, który w założeniu służył do desperackiej obrony, ale w odpowiednich rękach okazał się też całkiem niezłą bronią ofensywną. Czuł, że ma potencjał, ale że jeszcze daleko mu do Oswalda Bülkego, gwiazdy ówczesnej niemieckiego lotnictwa, który miał na swoim koncie niebotyczne 4 zestrzelenia. Był uważany za lotnicze guru, więc wyobraźcie sobie minę Manfreda, kiedy swojego idola spotkał przypadkiem w pociągu jakiś czas później. Trochę się wstydził, nie wiedział jak zagadać, ale w końcu się przemógł i spytał, jak pan to robi? Na co jego idol odpowiedział żartobliwie, że a tak jakoś samo wychodzi. Lecę, strzelam i po chwili przeciwnik spada. No to panowie się pośmiali, ale jak już skończyli, no to stwierdził, że nie, oczywiście jest zasadnicza różnica przede wszystkim w sprzęcie, na którym obaj latają. Jego Fokker, jeden z pierwszych myśliwców, nie dość, że był o wiele bardziej zwrotny, to już był sprzęt, który miał zsynchronizowane karabiny z ruchem śmigła, a to zdecydowanie ułatwiało prucie do przeciwników. I Manfred uznał, że to jest ten kierunek, w którym chce swoją karierę pilotować. Początkowo szło mu średnio. Pierwszy lot po przeszkoleniu u kolegi zakończyłby się sukcesem, gdybyśmy tylko uznawali, że lądowanie nie jest częścią całego przelotu, bo to lądowanie zakończyło się zaryciem dziobem w glebie. Pierwszy oficjalny egzamin też uwalił. Nie wiemy czemu w sumie. ja na przykład znam takiego typa, który twierdzi, że policja zabrała mu prawo jazdy z zazdrości. Może to też był taki przypadek, choć mi się nie wydaje. Tak czy inaczej, drugi egzamin już zdał i pod koniec 1915 roku cieszył się z papieru na myśliwce, co kompletnie nie obchodziło dowództwa, które znowu rzuciło go do zrzucania bomb, mimo że w międzyczasie strącił kolejny samolot i to karabinkiem chałupniczo zamontowanym na skrzydle. Tymczasem przeniesiono go na front wschodni, gdzie razem z kolegami zrzucał bomby na mosty, stacje kolejowe. Czasem się zdarzyło jakieś zgrupowanie kawalerii, to można było ostrzelać, a raz na, jak to na froncie wschodnim, ruski rok, wrogi samolot. No ale to była generalnie nuda w porównaniu do latania na zachodzie i pewnie by się tam Manfred zanudził na śmierć, gdyby pewnego sierpniowego dnia w jego jednostce nie pojawił się Oswald, ten jego idol, as przestworzy, którego spotkał wcześniej w pociągu. Oswald oczywiście przybył tam nie bez powodu. Kompletował pilotów do nowej, elitarnej jednostki myśliwskiej. Więc Manfredowi z nieba spadł. Dziwnie zabrzmiało. Więc przybył Manfredowi z wybawieniem od lotniczej rutyny. Już we wrześniu, jako członek tej nowej jednostki, nasz dzisiejszy bohater strącił wrogi samolot, a później kolejny. Ale to oczywiście nie tak, że wystarczyło dać chłopu trochę swobody i jakby miał dostatecznie dużo amunicji i paliwa, to by sam dla Niemców tę wojnę wygrał. No nie, ten lotniczy diament jeszcze trzeba było oszlifować. I to właśnie zrobił Oswald. Był świetnym pilotem, ale jeszcze lepszym dowódcą. Kiedy trzeba było, to cisnął swoich podwładnych bezlitośnie. Ćwiczyli celność, dbali o kondycję fizyczną, ale szef bardzo mocno akcentował też, jaką mają mieć postawę jego podwładni. Mają być honorowi, mają być latającymi rycerzami, mają być dobrzy i uczciwi wobec ludzi. Dużą wagę przykładał też do tego, żeby jego piloci latali w grupach, żeby nawzajem się osłaniali i to się bardzo przydało chociażby pod Sommą. Nad Sommą w tym przypadku, ale niosło to też spore ryzyko, o czym przekonał się sam Oswald, kiedy podczas jednego ze starć zderzył się z jednym ze swoich i zginął. Miał wtedy na koncie niebotyczne 40 zestrzeleń, ale Manfred uznał, że postara się ten rekord przynajmniej wyrównać. Czuł, że ma szansę, tym bardziej, że robił się zastraszająco dobry. Wszystkie odznaczenia nijak nie oddają tego, co typ wyprawiał w powietrzu. Na przykład jedną z angielskich maszyn posłał na ziemię po celnym strzale w głowę pilota. Manfred lubił też zaskakiwać swoich przeciwników, spadając na nich z dużej wysokości, lecąc od strony słońca, więc zauważali go późno. Często zdecydowanie za późno. Jednak z drugiej strony Manfred miał ogromny szacunek do maszyny, przeciwnika i warunków. Nigdy nie robił niczego ponad normę, żadnych zbędnych akrobacji, żadnych heroicznych akcji, tylko to, czego wymaga w danym momencie sytuacja i koniec. Bardzo po niemiecku. Z takimi wynikami nie ma się co dziwić, że Manfred został szefem nowej jednostki, miał być nowym Oswaldem. I jak mu poszło? W powietrzu szybko go przegonił, a na ziemi przynajmniej mu dorównał. Okazał się znakomitym liderem, zwłaszcza jeśli chodzi o wpajanie zasad swoim podwładnym. Mawiał, że jak eskadra zachowuje się na ziemi, tak postępuje w powietrzu. Więc jego ludzie mieli być odważni i uważni. A po pewnym czasie do jednostki dołączył nawet brat naszego dzisiejszego bohatera. Bo był znakomitym pilotem, był bardzo dobry, bezdyskusyjnie, ale przede wszystkim Niemcom chodziło o to, że no to będzie pięknie wizerunkowo wyglądało, że dwaj bracia dzielnie w przestworzach walczą o glorię Niemiec. A jak już jesteśmy przy robieniu PR-u, to mniej więcej w okolicach 50. zestrzelenia Manfred zaczął malować swój samolot na czerwono. Początkowo tylko fragmenty, a później już pierdyknął całość, co spotkało się z mieszanymi reakcjami. Niemiecka propaganda piała z zachwytu nad czerwonym rycerzem śmigającym po niebiosach, natomiast jedna z francuskich gazet nazwała go po prostu głupcem, bo przecież tak pomalowany samolot zdecydowanie łatwiej jest zauważyć. A co na to sam Manfred, którego od tej właśnie pory coraz częściej nazywano czerwonym baronem, uznał, że jak najbardziej, w pełni zdaje sobie sprawę z tego, że tak pomalowany samolot wrogi pilot szybciej zauważy, ale jak już zauważy, i zrozumie, jaką ma naprzeciwko siebie gwiazdę, z kim za chwilę przyjdzie mu walczyć, to będzie pod taką presją, że łatwiej mu będzie popełnić błąd i coś w tym musiało być, bo za sprawą Manfreda kolejni piloci, francuscy, brytyjscy, kończyli kariery powbijani w glebę, a Brytyjczycy byli tak wściekli, że podobno nawet wyznaczyli nagrodę dla tego, kto strąci czerwonego barona. Nagrodę nie byle jaką, bo kupę kasy, medal i samolot na własność. Nic to jednak nie dało. W samym tylko kwietniu 1917 roku czerwony baron strącił aż 20 wrogich maszyn. Awansował, zbił nawet piątkę z cesarzem. Dywizjon, którego został dowódcą, odstawiał na niebie takie rzeczy, że zaczęto go nazywać latającym cyrkiem. Ale to pasmo lotniczych sukcesów zostało w pewnym momencie brutalnie przerwane. Podczas jednego z wielu starć Manfred nagle poczuł uderzenie w głowę i zaczęło mu się robić ciemno przed oczami. Gość był na granicy utraty przytomności, a mimo to wyprowadził samolot z korkociągu i bezpiecznie wylądował. Po czym wysiadł, zaklął i z oddali sprawiał wrażenie całkiem zdrowego. A na kim? Na niemieckich artylerzystach, którzy wszystko z dołu widzieli i rzucili się na pomoc czerwonemu baronowi. Tym razem czerwonemu również na głowie, bo z przerażeniem stwierdzili, że chłop dostał w kość ciemieniową i milimetrów zabrakło, żeby wróg przestrzelił mu cymbał. Manfred trafił na przymusową pauzę do szpitala i chociaż śmiał się z tej upierdliwej rany, to sytuacja wcale nie była wesoła. Łeb go napierniczał, miał nudności, lekarze wprost twierdzili, że nie wróci już w powietrze. Pamiętacie, jak jakiś czas wcześniej Manfred rozpierniczył sobie kolano, ale uznał, że jednak wszystko z nim okej? No właśnie, to się pewnie już domyśliliście, czy wrócił do latania, czy jednak nie. Manfred olał lekarskie zalecenia i na nowiuśkim trójpłatowcu Fokkera znowu kosił przeciwników. Maszyna była oczywiście, że czerwona, przy czym warto wiedzieć, że chociaż to z nią czerwony baron jest dzisiaj powszechnie kojarzony, to czerwonym samolotem zrobił tylko 19 z 80 swoich zestrzeleń. Chociaż pewnie byłoby tego więcej, gdyby nie został w pewnym momencie uziemiony przez dowództwo. Manfred był już taką legendą wojskową, że bardziej opłacało się go trzymać z dala od zagrożenia, niż posyłać w bój. Był zbyt cenny dla propagandy i był zbyt dużym bohaterem dla innych pilotów, żeby go wykorzystywać jakoś inaczej niż przy robieniu PR-u i szkoleniu nowych, młodych, podniebnych rycerzy. Manfred był zresztą świadomy, jak gigantyczną jest legendą i postanowił to wykorzystać, żeby wrócić do latania. Stwierdził, że skoro on teraz wycofa się z latania, bo strach, no to przecież jego młodsi koledzy zaraz pójdą w jego ślady i co wtedy? I kto Niemcom tą wojnę wygra? Chłopaki w okopach? Podobno nawet cesarz zabronił mu latać, ale w końcu stwierdzono, że i tak się go chyba nie utrzyma na ziemi, więc już niech będzie. I pozwolono Manfredowi wrócić za stery na początku 1918 roku. Wrócił więc po strach przez tworzy, ale nie na długo, bo czerwony baron po raz ostatni wystartował 21 kwietnia 1918 roku. Który pilot okazał się lepszy? Otóż żaden! Długo uważano, że Manfreda zestrzelił dowódca 209 dywizjonu, Kanadyjczyk Arthur Brown, który rzucił się na pomoc swojemu młodszemu koledze, którego czerwony baron zaatakował. I to właśnie on wysłał kulę, która w ciele Manfreda zrobiła po prostu masakrę. Jednak najprawdopodobniej to była kula ziemia-powietrze, wystrzelona przez australijską obronę przeciwlotniczą, która z dołu pruła ile wlezie ze swoich karabinów maszynowych. Jednak Manfred nie zginął najpewniej od razu, bo samolot, który pilotował zdecydowanie zbyt spokojnie, zbyt kontrolowanie, obniżał lot, co wskazuje na to, że pilot był jeszcze przez jakiś czas świadomy, a to naprawdę imponujące, biorąc pod uwagę poziom obrażeń. Bo kula lecąca z dołu zameldowała się w prawym boku pilota i na zwolnieniu w Sniper Elite wyglądałoby to po prostu makabrycznie, bo trafiła w wątrobę, płuca i serce. Zatrzymała się w kurtce od środka, co być może właśnie trochę pohamowało krwotok i sprawiło, że jeszcze przez krótki czas pilot był świadomy, ale Manfred nie miał żadnych szans na przeżycie. Od uderzenia w glebę poharatał sobie jeszcze inne organy, ale tego już nie czuł. Twarz też miał całą pocharataną, ale i tak został bardzo szybko rozpoznany przez wrogich żołnierzy, którzy momentalnie zaczęli rozkradać na pamiątkę części samolotu czy rzeczy z jego kieszeni. O wiele bardziej honorowo zachowali się alianccy piloci, którzy przybyli na pogrzeb Czerwonego Barona. To były czasy, w których lotnictwo wojskowe, jak wiecie, jeszcze wtedy stosunkowo świeża formacja, bardzo dbało o swój honor, o swój wizerunek. Podniebni rycerze byli oczywiście nie tylko w Niemczech, o czym najlepiej świadczy napis na wieńcu złożonym przez aliantów. Nasz dzielny i zacny wróg. Szczątki Czerwonego Barona jeszcze parę razy przenoszono, co niektórzy uznaliby pewnie za bezczeszczenie, ale to jest i tak nic przy tym, co zrobili z jego legendą po jakimś czasie naziści. No, zdeptali ją potwornie. Nie tylko lubili podkreślać to, że jego miejsce dowódcy zajął Hermann Göring, ale też stawiano go za wzór dla młodych nazistów. Była taka narracja, że gdyby Manfred żył, to na 100% wspierałby nazistów i razem z nimi dążył do tego, żeby Niemcy opanowali świat. Wielu historyków twierdzi, że absolutnie nie ma takiej możliwości, bo jak sobie porównamy biografię Manfreda i biografię Hitlera, Himmlera, Goebbelsa, to brakuje u niego paru takich klocków, które złożone do kupy dają efekt w postaci potwornego psychopaty, ale oczywiście nie możemy mieć 100% pewności. I jakby to dziwnie nie zabrzmiało, idąc tym tokiem myślenia, tym drugim, no to może to i lepiej, że Czerwony Baron skończył jak skończył, bo gdyby to on, a nie Hermann Göring stanął potem na czele Luftwaffe, to historia mogłaby się inaczej potoczyć. Czerwony Baron był jednym z najskuteczniejszych żołnierzy I wojny światowej, która zmieniła świat w bardzo wielu aspektach, nie tylko wojskowym, ale jeśli ten interesuje Was najmocniej i chcielibyście poczuć po części klimat walk z tamtego właśnie okresu, no to jest sporo gier, które Wam to umożliwią, a znajdziecie je na G2A. Battlefield 1, Verdun, Tannenberg, symulatory lotnicze jak IU-2 Sturmowik, czy tam Szturmowik, jak niektórzy wolą wymawiać. Generalnie zdecydowanie jest w czym wybierać i oby tylko w ten sposób przyszło nam poznawać wojenne realia przed kompem i po taniości, bo dzięki naszemu kodowi gry na G2A będą jeszcze tańsze. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu. Wbijajcie śmiało, a my lecimy i widzimy się niedługo.